O, mi się to tak strasznie podobał ten urywek z tej książki Pożegnanie taboru i sobie tutaj zanotowałam na temat mojego męża. Taki jest Laba, cygan, który nie tak znowu dawno temu sprawował w taborze wątpliwej wartości władzę wójtowską. Dziś odnalazł wreszcie prawo do marzeń. Jeżeli go kiedykolwiek spotkacie, nie powodujcie się uprzedzeniami, choć w jego życiorysie najsam przód był las. Ładny, nie? Ten uryweczek. Bardzo mi się podobał. To było w 60. bodajże 6. roku. Zdzisław Kazimierczuk, osoba, którą interesowały sprawy życia, osiedlenia cyganów, trafił do miejscowości, gdzie mieszkał mój mąż, gdzie zostali właśnie osiedleni.
Jestem cyganem nizinnym. Życiorys w moim opowiadaniu nie będzie zbyt długi, dlatego że lat dzieciństwa nie pamiętam. Urodziłem się na Wołyniu w powiecie Krzemieniec. Jaki tam był krajobraz, to nie wiem. Natomiast lepiej pamiętam lata mojej cygańskiej nauki. Chodziłem do szkoły w małym miasteczku, Ciechanowie. Rodzice nie zwracali na mnie uwagi, nie krzyczeli, a więc pozwalałem sobie na wybryki. Chodziłem do szkoły zimą. Wtedy nie jeździliśmy. Byliśmy w jednym miejscu. Już jako 16-letni chłopiec zostałem sekretarzem brata, prezesa taboru. Moim obowiązkiem było wypełnianie druków meldunkowych. Jak nie było brata, to ja chodziłem meldować tabor. Któregoś lata brat zarządził zebranie. Wieczorem przy ognisku zeszli się cyganie. Mieli podzielić tabor na grupy. Z narady wynikało, że ja mam prowadzić jedną grupę. Dlaczego Laba? Pytali zazdrośni cyganie. Dlatego Laba, bo on umie czytać i pisać. Ale jest młody. Nie martwcie się. On da sobie radę. No dobrze. Niech będzie Laba.
Oczu się zaczęło, pani Basiu? Pamięta nie, pani, jak to się zaczęło?
Od zielonego swetra. Takiego swetra dość grubego. To było na potańcówce zorganizowanej w mojej szkole. To było liceum, gdzie mąż wraz ze swoimi braćmi grali na tej zabawie. No i mąż poprosił mnie do tańca. Tańcząc powiedziałam, ale ma pan przyjemny swetr. A mąż mi odpowiedział, ja może byłbym przyjemniejszy. To były pierwsze słowa, jak żeśmy się poznali. To już wtedy zaproponował, żebyśmy się spotykali. A w ogóle to przez pół roku, spotykając się z mężem, mówiłam do niego, proszę pana, no miałam wtedy 18 lat. Mąż starszy ode mnie było 8 lat, więc może dlatego nie śmiałam mówić na ty, no ale śmieszne na dzisiejsze czasy. Dziewczyna spotyka się z chłopakiem i mówi do niego, proszę pana. Spotykaliśmy się na cmentarzu, wojskowe groby, taki kopiec był usypany koło tego kopca, żeby nikt nie zobaczył, ale i tak ludzie plotkowali i widzieli nas często. To była tragedia dla rodziców. Tata mój pracował w milicji, a mama pracowała jako ekspedientka w sklepie. Chyba rodzice podejrzewali, ale zawsze wypierałam się, że to nieprawda, że nie spotykam się z żadnym cyganem. To wszystko działo się w 66 roku. Miejscowość Grabowiec koło Hrubieszowa. Tam chodziłam do liceum. Bo w Grabowcu cyganie ci, ta rodzina, męża, jeszcze inne rodziny zostali osiedleni. W ramach osiedlenia rodzin cygańskich. To był 64 rok. To malutka miejscowość, malutkie miasteczko. Dla młodzieży uczącej się tam w tej szkole to było coś ciekawego. Cyganie przyjechali z taborem, piękne wozy. Pamiętam, mąż miał taki wóz cygański, na tym wozie takie rzeźbienia, głowy lwów, konie. Przepiękny ten wóz był. No i jak zostali tam usiedleni, biegaliśmy tam, przyglądać się, jak siedzą, jak palą ogniska, jak śpiewają koło domu. Dostali od państwa polskiego ziemię. Nie wychodziło im. Mąż też dostał tam tą ziemię. Pamiętam, jak ojciec męża wysyłał go w pole, żeby szedł pracować. Mąż przywiązywał konia do drzewa, takie orzechy rosły przy tym polu, przywiązywał konia do tego orzecha i siedzieliśmy sobie i randkowaliśmy. A na polu nic nie było robione. Ojciec potem krzyczał na niego. Skończyłam liceum, potem w Lublinie podjęłam naukę na studium nauczycielskim, potem pracowałam troszkę w szkole, no i w końcu, ponieważ ani moja rodzina, ani męża nie zgadzała się na to, abyśmy byli razem, postanowiliśmy uciec z domu. Nie było żadnego przygotowania, po prostu spotkaliśmy się wieczorem, i postanowiliśmy, że uciekamy. Co wzięłam? Nic. I mój mąż nic. Tak jak byliśmy ubrani. A prawda, jeszcze wróciłam do domu, napisałam kartkę rodzicom, że wyjeżdżam. Napisałam na tej kartce z kim, żeby się nie martwili i żeby mnie nie szukali. I ponieważ nie mieliśmy już czym wyjechać z Grabowca, bo już nie było żadnych autobusów, to były godziny wieczorne. Mogliśmy odjechać pociągiem, ale pociąg odchodził ze stacji w Mięczynie. Z Grabowca do Mięczyna, nie wiem dokładnie, 10 kilometrów. Bojąc się, że tata może się domyślić, że my właśnie nie mieliśmy czym się wydostać, tylko tamtym pociągiem, nie, z Mięczyna, to jak szliśmy do tego Mięczyna na piechotę nocą, to szliśmy bokami, nie szosą, przez las, żeby wsiąść do pociągu, byle jakiego. Wsiąść do pociągu i odjechać. Wszyscy potem mówili, no i porwał cygan Polkę. Jechaliśmy na Mazury. Okolice Giżycka, gdzie mieszkała męża siostra. Przystosowałam się bardzo szybko. Nie czułam się nigdy obca. Może dlatego właśnie, że trafiłam na męża. Może gdyby kto inny był, inaczej mnie traktował, może wtedy bym się czuła źle. A może dlatego, że znaleźliśmy się właśnie te pierwsze dni u siostry męża, najstarszej. To bardzo dobry człowiek. Pierwszy dzień to był krzyk, ale nie do mnie, tylko do męża. Co zrobiłeś? Dlaczego z Polką? To było niemożliwe w tamtych czasach, żeby cygan ożenił się z Polką. A potem, po paru dniach, po prostu od razu jakoś tak polubiliśmy się wszyscy. Rodzina męża, typowo cygańska rodzina. Kobiety ubierały się i ubierają się do dzisiaj w stroje cygańskie. I nie mogą chodzić ubrane króciutko. Zresztą jak ja przyjechałam, to od razu mnie ubrano w taką dłuższą kieckę. Pamiętam, była w kratkę. Po prostu musiałam szanować ich tradycje. Nawet takie sprawy gotowania. Nie można strojem swoim, spódnicą dotknąć garnka, jakiegoś naczynia, bo to wtedy już by było takie nieczyste. Pierwszy, kto przyjechał tam do nas, to był mój teść i teściowa, rodzice męża. Boże, straszne przeżycie. pamiętam, jak ktoś zawołał mnie i męża. I pamiętam słowa teścia. Najpierw się zwrócił do męża i mówi tak. Wiesz o tym dobrze, że nasza rodzina nie chciała jej. A do mnie się zwrócił i mówi, a ty wiesz dobrze, że twoja rodzina nie chciała jego. No i jeżeli żeście już takie coś zrobili, to pamiętajcie, dopóki ja będę żył, żeby nikt z rodzin cygańskich ani polskich nie mówił o was źle. Tak powiedział mój teść. Bardzo mądry był. W ogóle mój mąż dużo cech udziedziczył po ojcu. To, co zapamiętałam z opowiadań męża, jak jeździli tymi taborami, grupowali się rodzinami. Siostry, bracia, rodzice, taka najbliższa rodzina tworzyła tabor. Tych taborów było dużo w Polsce. I nawet jak dzisiaj wspominają starsi Cyganie, o, kiedyś to było fajnie. Jak jeździliśmy, spotykaliśmy się gdzieś tam na drogach polskich z jakimś innym taborem, całowaliśmy się, witaliśmy się, taka radość była. A dzisiaj już tego nie ma. Dzisiaj jeden drugiemu nie chce powiedzieć dzień dobry. To były ciężkie warunki, ciężkie życie, przeważnie kobiet. No nie wiem, czy sobie ktoś wyobraża ugotować na ognisku jedzenie dla rodziny, która ma 8, 10 dzieci. A robiły to bardzo czyściutko i bardzo dobrze gotowały w lesie. O, przypomniało mi się, jak mi mąż opowiadał, a co byś zrobiła, jakbyś octu nie miała, potrzebny byłby ci. A więc mówił, że w butelkę wlewano wody, trochę tam, nie wiem, pół butelki wody, wkładano tą butelkę w mrowisko. Wchodziły mrówki, potem odcedzano i to był ocet. Było tak kwaśne jak ocet. Z momentem osiedlenia rodzin cygańskich, rodziny cygańskie się rozproszyły po całej Polsce, zostali osiedleni na warunkach wcale niezłych, jak na ówczesne czasy, tylko tak jak opowiadano mi, to w momencie osiedlenia jeszcze nie liczyli na to, że rzeczywiście oni będą na stałe już gdzieś mieszkać. Ach, liczyli na pewno w dużym stopniu, że jeszcze gdzieś wyruszą, bo jak opowiadała mi jeszcze teściowa moja, że osiedlenie ich zastało właśnie tutaj w Lubelskim, i zaproponowano im budowę domków jednorodzinnych właśnie w Lublinie, w okolicach Majdanka. Oni się nie zgodzili. Oni nie chcieli domków jednorodzinnych, bo oni jeszcze liczyli, że oni wyjadą. Jeszcze chcieli właśnie wyruszyć, chcieli jechać. Dawało wtedy państwo polskie bezzwrotne pożyczki. Na ówczesne czasy to dość spore pieniądze były, za które można było naprawdę kupić sobie jakiś domek. Niektórzy skorzystali z tego, a niektórzy nie, bo nie chcieli tego, bo oni chcieli jeszcze jechać. Oni jeszcze chcieli wędrować. A potem pomału to już każdy zaczął żyć tak, jak inne rodziny żyją. Zaczęli pracować, zaczęli wyjeżdżać, zaczęli zarabiać, zaczęli żyć inaczej.
W marcu z samego rana usłyszałem pukanie do drzwi. Otworzyłem. W progu stało kilku milicjantów i jakichś cywilnych panów. Pytali, czy wszyscy są w domu. Tak, odpowiedział mój ojciec. Pozwólcie do wody. Gdy podaliśmy do wody, zameldowano nas na stałe zamieszkanie. Panie Bobowicz, proszę na wędrówkę nie wyjeżdżać. Dostaniecie mieszkania i będziecie pracować. Będziecie żyli jak wszyscy. A więc orze, sieje, pracuje sam. Leśne wędrówki są gdzieś daleko poza nami. O nich kiedyś z uśmiechem będą wspominały cygańskie dzieci. Ale musi być wreszcie inaczej. Cyganie muszą być lekarzami, nauczycielami, pisarzami. Chociaż Bardzo trudno jest nam przyzwyczaić się do nowego życia.
W zasadzie wszyscy z rodziny mojej tak się przyzwyczaili, że nazywali go Laba. Ja też, ja nigdy nie mówiłam Roman. Imię mojego męża to Roman. Zawsze mówiłam Laba. Dlaczego Laba? Na samym początku też mnie to ciekawiło, więc pytałam Laba, bo miał taką labę. Jako młody chłopak był wolny. Był wolny. Jeździli tymi taborami. No i jakoś tak przylgnęło do niego. Ktoś powiedział, o ty to masz labę. No i tak został Laba. Cywilny ślub braliśmy w Rynie, to jest koło Giżycka. Byli świadkowie, których zapoznaliśmy tam, w tamtych stronach, dziewczyna, chłopak, i ja i mąż. I to było wszystko. Ślub kościelny braliśmy w Giżycku. Ja pamiętam, ksiądz, który nam dawał ten ślub, chciał, bo wtedy już pracowałam na centrali międzymiastowej, chciał zaprosić wszystkie moje koleżanki z centrali międzymiastowej na ten ślub. I ja się nie zgodziłam. Ślub braliśmy w zamkniętym kościele, ja, mąż i świadkowie. I mój syn, który miał wtedy, nie wiem, 6-7 lat. I robiliśmy to dla siebie. Tylko i wyłącznie dla siebie, dla swojego sumienia, dla swojej potrzeby. Zaczęliśmy mieszkać w Giżycku, no trzeba było jakoś żyć. Ja poszłam do pracy, mąż zaczął pracować. Pracował najpierw jako kierowca, to była spółdzielnia transportu wiejskiego. Różne inne zakłady wynajmowały z tej spółdzielni samochód z kierowcą dla swoich celów. I mąż mój wynajmowany był do takiej dużej hurtowni, z której pobierał towary, był konwojentem zarówno i kierowcą i woził te towary po sklepach. No różne były opinie, o cygan, obierze towar z hurtowni, a jeszcze co zrobi, a jeszcze pokradnie, a jeszcze ucieknie, był obserwowany. I potem no po prostu czas, zaufanie tych ludzi i już nie zwracali uwagi, że cygan, że coś tam może zrobić. Traktowali męża dobrze. Potem mąż zaczął pracować w straży pożarnej. No tam jeździł już z komendantem straży, no ale czasami brał udział w gaszeniu tych pożarów. Zadowolony był z tej pracy, czuł się tam dobrze. Jeździł do Ełku na takie kursa 3-miesięczne straży pożarnej, skończył te kursa i zawsze pamiętam, jak przyjechał, no i taki zadowolony był, że dostał jakąś rangę, jedną belkę czy dwie w tej straży. Pracował do stanu wojennego. Potem stan wojenny, zaczął jeździć na taryfie. Zaczęliśmy tęsknić za Lubelszczyzną. Tutaj w Zamościu mieszkała męża rodzina. Moi rodzice mieszkali w Hrubieszowie. Przeprowadziliśmy się do Lublina. No na pewno nie było łatwe, mając żonę Polkę, być cyganem. Trudne było to dla męża, ale w środowisku mojej rodziny, w środowisku swojej rodziny. Nawet do dzisiaj ludzie mówią, chyba jedyny cygan, który umiał żyć wśród cyganów tak jak trzeba i wśród Polaków tak jak trzeba. Zawsze mówił tylko, a ty to wszystko potrafisz, a chwalił się, a moja żona to, a moja żona tamto. Potrafił nawet wśród cyganów mówić, czego się nie robi. A i dzisiaj wszyscy mi mówią, nawet to jest temat tabu trochę, bo nie mówi się głośno wśród cyganów, miłość, kochał, się wie, ale się nie mówi. Ale ja słyszałam właśnie, ach ten Laba to ciebie kochał, on nie dał na ciebie nic nigdy powiedzieć, marnego słowa, z pazurami skakał, jak coś się na ciebie mówiło. To są takie zdania ze środowiska cygańskiego. Ale wiem też jedno, że dzisiaj, jak zostałam sama, cyganie mnie szanują jako kobietę, jako człowieka. Nawet słyszałam takie określenie, to od cygana, bo sobie na to zasłużyłaś. Cieszy mnie to. W książce Pożegnanie taboru mój mąż wspomina o właśnie o kobiecie i mężczyźnie. Pisze w tej książce, że rzadko spotyka się, żeby cygan kochał swoją żonę. U nas cyganka to niewolnica.
Mężczyzna posługuje się tą kobietą jak służącą. Cyganka nie ma prawa podejść do męża, kiedy on pije. Nie wolno jej usiąść przy nim, gdy jest w towarzystwie cyganów. Tradycja nasza jest bardzo dziwna. Rzadko spotyka się, żeby cygan kochał swoją żonę.
Oficjalnie. Oficjalnie mówiąc tylko, to kobieta stoi niżej. Tak jak wszędzie, ta kobieta ma dużo do powiedzenia. Nawet u cyganów. Przestrzegał mój mąż wszystkie tradycje cygańskie, bo był tym cyganem, ale marzył, żeby też nastąpiły zmiany, żeby inaczej, lepiej zaczęło się żyć rodzinom cygańskim. Jak zamieszkaliśmy właśnie tutaj w tym bloku, chyba z początku nikt nie zauważył, że mąż jest cyganem. Dopiero potem, bo niejednokrotnie ktoś nas odwiedzał, ktoś przyjechał, czy siostra męża, czy ktoś z rodziny, a więc sąsiedzi zaczęli zauważać jakieś powiązanie. Zresztą mąż nigdy tego nie krył. Mówił jasno, że jestem cyganem. Nie wstydził się nigdy tego. Wręcz przeciwnie. Sąsiedzi, ja nie mam pojęcia, jak to się stało. Zaakceptowali go tak, jakby z nimi mieszkał tutaj wieki. Tak się wobec niego zachowywali. Zresztą najpiękniejszy wieniec to był wieniec od sąsiadów. To był olbrzymi wieniec z olbrzymią ilością czerwonych róż. I napis dla przyjaciela sąsiedzi. Nie wiem, no coś miał w sobie takiego, że nie odpychał ludzi, tylko przyciągał. Na pewno do naszej rodziny, do mojego małżeństwa, mój mąż wniósł więcej tej wyrozumiałości, dobroci niż ja. Wszędzie jest tej miłości więcej lub mniej. No akurat ja miałam takie szczęście, że w moim domu tej miłości było dużo. Ze strony męża ja się odwdzięczałam, odwzajemniałam. Może dlatego przetrwaliśmy te 38 lat, jeden miesiąc, jeden dzień. Jeden dzień. Mąż odszedł w 2005 roku, zmarł na Wszystkich Świętych. Jedyny raz w życiu został pomówiony mąż przez pewne osoby z rodziny cygańskiej. Pomówiony niesłusznie, był bardzo wrażliwy. Przeżył to przeokropnie. Rozmawiając później z lekarzem i opowiadając lekarzowi tą historię, powiedział mi lekarz, że ten stres przyczynił się do śmierci mojego męża. Dopomógł. Znalazł się w szpitalu. No i tam się ukazało, że już nie ma ratunku. Znaczy bezpośrednią przyczyną śmierci to był zawał. A pośrednio doszły jeszcze inne sprawy. No i odszedł. Przed samą śmiercią w szpitalu byłam ja i syn. Mąż chciał usiąść. Syn go przytulił, objął. Ja wzięłam za ręce. Patrząc w moje oczy, zmarł. Bardzo często mi się śni. Bardzo często, ale zaraz po śmierci miałam sen. Śni mi się, że dzwoni telefon. Zgłaszam się. Słyszę głos męża. A więc tak jak za życia robiłam zawsze, że krzyczałam, gdzie byłeś, 3 godziny, miałeś być godziny, zaczęłam krzyczeć przez ten telefon. Dlaczego cię jeszcze w domu nie ma? Co tam tak długo siedzisz? Mąż mi odpowiedział: cicho, nie krzycz, bo ja nie ze swojego telefonu dzwonię. Ja ci chcę coś powiedzieć. No to mów, powiedziałam. Mąż mi odpowiedział: nie bój się żyć, ja ci pomogę. I śni mi się często, ale właśnie zawsze na takich zasadach, że ja ci pomogę. Tak jakby był tutaj ze mną. I zresztą już prawie 4 lata, ale ja czuję tą pomoc. Ja to czuję. A notabene, jak zostawił mąż 4 lata temu kurtkę na wieszaku, ona tak wisi do dzisiaj. Nie zdjęłam. Nie zdjęłam tej kurtki. Gdyby była taka możliwość cofnąć 40 lat, zaczęłabym od nowa. Znowu bym uciekła. Chociaż gdyby to było dzisiaj, to może bym już nie musiała tak robić. Jest więcej tych małżeństw w tej chwili. Chłopak cygan, dziewczyna Polka, czy na odwrót. Ja to pisałam, jak on umarł. Siedziałam i pisałam po prostu. Listy pisałam. Co ja nie pisałam, tego już porwałam. I tak popatrzyłam. Wczoraj tak przyglądałam to i myślę, Boże kochany, właściwie to mam coś tutaj napisane. Może to wystarczy. Wierzę w to, że przyjdzie czas, gdy znowu spotkam Labę. Moją miłość. A on zapyta mnie, gdzie byłaś, dlaczego tak długo kazałaś mi czekać na siebie. Znowu będziemy razem. Gdybym miała 20 lat, przeżyłabym jeszcze raz moje życie z Labą. Za wcześnie odszedł. Dzisiaj nie spotkacie już cygana Laby. Ale gdyby była taka możliwość, na pewno nie mielibyście już żadnych uprzedzeń. Dziękując za każdą chwilę, jaką mi dał mój mąż Laba, prawdziwy cykan, ojciec i dziadek, dedykuję mu te słowa, te zapiski jako pamięć o nim.